tej strony Emil Andrzej Karpiński i to jest audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś porozmawiamy o czymś bardzo bliskim mojemu sercu, ale nie o płucach, czy tchawicy, czy jakiejkolwiek innej części ciała, czy narządzie będziemy rozmawiać. Choć z oddychaniem będzie to miało wiele wspólnego, dziś porozmawiamy o ultramaratonach. Konkretnie tych ultramaratonach kolarskich, ponieważ są również inne, chociażby biegowe. W każdej dyscyplinie można w zasadzie jakiś ultramaraton zrobić, jeżeli te dystanse są po prostu dłuższe niż zwykle, dłuższe niż taki normalny człowiek zdecydowany jest przejechać, przebiec, przejść, przepłynąć chociażby. Dlaczego są bliskie memu sercu? A to dlatego, że sam męczę się w tych maratonach od 3 lat, a to będzie w zasadzie 4. sezon, w którym już takie dystanse będę pokonywał. Tak naprawdę mówię będę, ponieważ jeszcze w tym roku tak długiego dystansu nie pokonywałem. Oczywiście na początek warto wprowadzić, co to te ultra jest, bo może akurat ktoś ze słuchaczy odkryje w sobie chęć do tego typu aktywności. A więc na początek troszeczkę nudy, czyli definicję, czym to w ogóle te ultra jest. A właśnie nie wiadomo do końca, kiedy te ultra się zaczyna, tym bardziej kiedy się kończy. Eksperci czy uprawiający nie są zgodni, ile ludzi, tyle różnych zdań może na ten temat być, co to jest ultra. Pierwszy próg dystansowy tak naprawdę to jest 100, ale nie kilometrów, tylko mil, a więc około 160 kilometrów to już jest uznawane za dystans ultra. I oczywiście w zależności od punktu widzenia może się to zmieniać. Myślę, że dla osoby, która kompletnie nic nie jeździła, bądź dopiero zaczyna swoją przygodę z rowerem, to już 100 kilometrów jest dystansem, który wydaje się nie do przejścia, a raczej nie do przejechania. Same wyścigi ultra w formule ultramaratonu, ultracycling, to zwykle 400 lub 500 kilometrów co najmniej. I tutaj zwykle chodzi o formułę non-stop, czyli po prostu możemy spać, tak? Natomiast generalnie to się liczy do czasu przejazdu, tak? Nasze przerwy wszystkie, czy na sen, czy na jedzenie, liczą się do czasu przejazdu. Wygrywa oczywiście ten, który jest najszybszy, łącznie z przerwami. Są też dystanse tak zwane mini albo małe i to jest zwykle około 200 do 350 km. I tak, drodzy Państwo, one naprawdę mają oficjalnie takie nazwy. Jest to chociażby Mały Pierścień Tysiąca Jezior, czy też mini Piękny Wschód, tak? I one mają właśnie około 250 chyba w tym roku kilometrów. Czym jest ultra dla mnie? Dla mnie to jest już w zasadzie każdy wyścig, każda aktywność rowerowa, która zabiera mi tak naprawdę zdobyć czas na sen. Jeżeli czuję, że od tej jazdy, tak, mój sen ucierpi, to już wiem, że to jest ultra. A więc w moim przypadku nie są to kilometry, tylko raczej godziny. Myślę, że tam 18 godzin, 19, 20 godzina to już jest na pewno ultra. Ile to kilometrów? To oczywiście zależy od prędkości, od ilości przerw. Zwykle myślę, że w okolicach 400 kilometrów już te odczucia są dosyć jednoznaczne. Natomiast jaka jest górna granica w ultra? To niestety należy powiedzieć, że właściwie jej nie ma. Najdłuższe wyścigi to kilka tysięcy kilometrów. Te najbardziej znane to chociażby Race Across America, który ma ponad 3000 mil, a więc prawie 5000 kilometrów z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych na wschodnie. Oczywiście raczej nie można tego przejechać bez snu, ale o tym też sobie dzisiaj troszeczkę więcej porozmawiamy później w rozmowie z gościem. W Europie mamy taki wyścig jak Transcontinental Race, jest to ponad 4000 km. Polska również nie odstaje jakoś bardzo mocno. Mamy dwa takie wyścigi bardzo długie, jeden odbywający się co roku, Race Around Poland, który ma około 3600 km, 3400-3600. Oczywiście prowadzi wzdłuż granicy naszego kraju. Jest również maraton rowerowy dookoła Polski, tak zwany MRDP, który również prowadzi wzdłuż granic. On się odbywa raz na 4 lata, jak Igrzyska Olimpijskie. Skąd w ogóle tego typu wyścigi się wzięły, tak, w kalendarzu sportowców, w ogóle w ich głowach? Ano z kolarstwa profesjonalnego. Tu nie ma niespodzianki specjalnej. Po prostu kiedyś wyścigi szosowe, wyścigi kolarskie były dłuższe i to zostało w tej formie właśnie takiej amatorskiej bądź quasi amatorskiej. Oprócz tego, że wyścigi kiedyś były dłuższe, to były bardziej mordercze, chociażby przez nawierzchnię, która, jak się domyślacie, 100 lat temu, ponad 100 lat temu, 130 lat temu, nie była tak dobra, jak jest teraz. W obecnych czasach zwyczajowo etapy, chociażby etapy wielkich turów, czy naszego polskiego, nawet Tour de Pologne, rzadko przekraczają 200 km. Najdłuższym takim wyścigiem w kalendarzu profesjonalnym jest Mediolan San Remo, rozgrywany we Włoszech, wyścig monumentalny, pomnikowy, jeden z ważniejszych wyścigów jednodniowych. I tam dystans nie przekracza 300 km, to zwykle jest to między 290 a 300 właśnie km. Natomiast kiedyś wyścigi często miały ponad 300 km. Zacznijmy od naszych polskich wyścigów. Wyścig Kraków-Lwów-Kraków, który również był na dystansie ponad 300 km. Bordeaux-Paryż, kiedyś wyścig zawodowców na dystansie 560 km, rozgrywany do 1988 roku, właśnie w tej formie był. Czy inny wyścig, również we Francji, Paryż-Brest-Paryż, to 1200 km. On również był początkowo wyścigiem dla profesjonalistów. Obecnie jest brevetem, czy też inna nazwa randonneuring. Nie wiem, powiem szczerze, jak to dobrze powiedzieć z języka francuskiego. Będziemy posługiwać się tą nazwą brevet, czyli wyścig z takimi jakby punktami kontrolnymi, z checkpointami, gdzie po prostu musimy podbić kartę, że byliśmy na tym punkcie i aby ktoś mógł być nazwany właśnie randonneurem, tak, czy też osobą, która właśnie tak ukończy brevet, musi skończyć wyścig o długości co najmniej 200 km. Więc przynajmniej z tej perspektywy wydaje się, że być może to jest ta właśnie dolna granica zostania ultrasem. 200 km naraz. Wspominaliśmy o wyścigach francuskich, ale oczywiście to, mimo że nazwa jest z języka francuskiego, nie tylko Francuzi takie wyścigi mają. Bardzo znane jest chociażby Londyn, Edynburgh, Londyn, czy Lizbona, Porto. Ale w całej Europie, na świecie jest naprawdę mnóstwo tych wyścigów. Jednym z ciekawszych, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o symbolikę, jest Grunwald, Troki Grunwald, drodzy Państwo, rozgrywany na dystansie, a jakże, 1410 km. I to również jest w formule, drodzy Państwo, non-stop. Cóż dalej tu możemy o ultra powiedzieć? Oprócz różnych dystansów, różne są kategorie. Podział na płeć wydaje się nam oczywisty. Oprócz tego mamy kategorie jazdy. W jaki sposób pokonujemy tą trasę? I tu mamy kategorię jazdy w grupie oraz kategorię solo. Ta jazda w grupie najczęściej po prostu nazywa się open. Natomiast soliści jeżdżą sami, nie mają tego cienia aerodynamicznego, który mogą wytworzyć inni kolarze. No, jadąc w grupie jest troszkę szybciej, troszkę łatwiej, bo możemy więcej odpocząć, aczkolwiek ostatnie edycje Pucharu Polski w ultramaratonach pokazywały, że ci, którzy jeżdżą solo, jeżdżą szybciej niż ci, którzy jeżdżą w grupie, co wydawać może się nam dziwne, natomiast to wynika z przygotowania tych zawodników do tego, aby po prostu jak najmniej przerw potrzebować. Zwykle w grupie znajdzie się ktoś, kto tych przerw będzie potrzebował nieco więcej. Oprócz tego, że jedziemy w grupie lub solo, to jedziemy ze wsparciem lub bez wsparcia, tak na dobrą sprawę. Ze wsparciem możemy mieć swój własny samochód na trasie, który nam tak zawsze może coś dowieść, zawsze może coś pomóc. Możemy mieć też wsparcie w postaci punktów. Właśnie często na punktach kontrolnych, tak jak tu mówiłem o brewetach, jest nie tylko podbicie karty, ale również po prostu jakiś posiłek regeneracyjny. Są oczywiście również wyścigi w formule unsupported, czyli bez jakiegokolwiek wsparcia. Jedyne wsparcie, które organizator zapewnia, to jest powiedzmy posiłek przed i po wszystkim, ewentualnie monitoring GPS. Reszta wszystko zależy od konkretnego zawodnika. A więc naprawiamy wszystko sami, śpimy po drodze, najlepiej tam, gdzie przebiega trasa, ponieważ każdy zjazd z trasy powoduje, że trzeba na nią wrócić. Tak jak brzmi słowo, tak, unsupported, żadnej pomocy nie możemy oczekiwać z zewnątrz. Oprócz tego w ultra są chociażby próby czasowe. Bardzo ważną jest próba 24-godzinna. W takiej próbie w zeszłym roku Austriak Christoph Strasser przebił mityczną barierę 1000 km. Drodzy Państwo, 1000 km, 24 godziny. Jeżeli jeździcie samochodem w trasach, po których to trasach gdzieś jakieś duże miasta się zdarzają, to policzcie sobie, ile mniej więcej, jak szybko musiał tenże Austriak jechać, aby w ciągu 24 godzin przejechać ponad 1000 km. Czy w ultramaratonach są jeszcze jakieś zasady? Oczywiście całe mnóstwo, rozpoczynając od otwartego ruchu drogowego. Najczęściej właśnie w otwartym ruchu drogowym wyścigi są przeprowadzane. Nie zamykamy trasy na czas przejazdu wyścigu, ponieważ ten czas może się naprawdę bardzo mocno rozciągnąć. To nie jest wyścig kolarski, profesjonalny, więc wszystkich zasad ruchu drogowego musimy przestrzegać. Za nich nieprzestrzeganie, tak, oczywiście są kary, pomijając oczywiście mandaty, są kary również od organizatorów, jeżeli taki organizator stwierdzi, że faktycznie złamanie prawa, w tym przypadku złamanie regulaminu miało miejsce. A w regulaminie zwykle jest taki zapis, że jeździmy zgodnie z regulaminem, oczywiście. No, zdziwiłbym się, gdyby takiego zapisu nie było. Dodatkowo najczęściej mamy do czynienia z limitem czasowym na pokonanie dystansu i to chyba odróżnia wyścig od zwyczajnej jazdy rowerem. Oczywiście on jest zależny od organizatora, natomiast zwykle wygląda to tak, że to jest jakieś 15 km na godzinę z przerwami. Ale to, tak jak mówię, zależy od organizatora. Tutaj takie szybkie obliczenia, więc jeżeli mamy 300 km długości wyścigu, to należy go pokonać w około 20 godzin. Tak to mniej więcej by wychodziło. Zwykle gdzieś koło tego są te wytyczne. Oczywiście im wyższa ranga wyścigu, tym te średnie są większe. W brewetach jest to zwykle tam około 15 km na godzinę. W wyścigach rangi Pucharu Polski, Pucharu Świata no są szybsze. Zwłaszcza w tych dłuższych wyścigach, wbrew pozorom, są wyższe średnie dopuszczalne, ponieważ tam startują tylko ci najlepsi, ci najszybsi. Jakie są kolejne zasady? Oczywiście wyścig przebiega zwykle konkretną trasą, a więc nie można skracać. Jeżeli takie skracanie zostanie dostrzeżone przez organizatora, przez sędziów, to po prostu karze się w odpowiedni sposób danego zawodnika. Są to kary naprawdę niewspółmierne do tego, jaki występek popełnili, czyli jak powiedzmy skrócimy sobie, drodzy Państwo, o kilometr, to dostajemy na przykład godzinę kary. Jest to oczywiście podyktowane tym, żeby ludzie tego nie robili, tak? Jest to naprawdę bardzo, bardzo problematyczna sprawa. W pilnowaniu tego pomaga monitoring GPS. W większości wyścigów po prostu sędzia ma możliwość widzieć w każdym momencie, gdzie akurat jechał zawodnik, a którędy przebiega trasa. Także jeżeli zawodnik nie zgłaszał, że chociażby, nie wiem, zjeżdża coś zjeść po drodze, to ma prawo takiego zawodnika ukarać. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej dotyczy to tych, którzy faktycznie się ścigają, a nie każdy podczas wyścigów właśnie się ściga, chyba że chodzi o ściganie się z samym sobą bądź z tym czasem, tak na dobrą sprawę. Drodzy Państwo, ja wielokrotnie zjeżdżałem z trasy wyścigu, natomiast jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym ją skrócił. Zwykle wygląda to tak, że ta trasa jest przeze mnie wydłużana, bo jest jakieś ciekawe miejsce, do którego chciałbym pojechać, które chciałbym chociażby zobaczyć i zwykle chociażby z jakiegoś wyścigu, który ma 500 km, to tam mi wychodzi 520-530. Chyba najwięcej takich kilometrów nadrobiłem w zeszłym roku na Pięknym Wschodzie, gdzie zamiast jechać 501 km, przejechałem 600. I ja kar żadnych nie dostałem, być może dlatego, że nie liczyłem się w walce o zwycięstwo. Bo tak na dobrą sprawę, drodzy Państwo, oczywiście, żeby jeździć długo, nie trzeba startować w wyścigach i to nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Zacząć można od jakichkolwiek długości jazd koło domu. Cytując najlepszego kolarza wszechczasów, Ediego Merksa, jeździ tak dużo, tak mało, tak długo, tak krótko jak chcesz, ale jeździ, drodzy Państwo, jeżeli ktoś mnie pyta tak na dobrą sprawę, jak to ja robię, że ja tyle jeżdżę tych kilometrów i nie ma problemu. Drodzy Państwo, po pierwsze to problemy są, a po drugie, jakie to ma znaczenie? Jeżeli Wam sprawia przyjemność jazda rowerem, to jeździcie 5 kilometrów, jeździcie po bułki, jeździcie do sklepu, jeździcie do pracy. Jeżeli tak Wam lepiej, zwłaszcza przy szalejących cenach obecnie benzyny, to po prostu jeździcie. A o tym, jak się jeździ ultra, takie prawdziwe ultra, szybkie ultra, porozmawiamy po przerwie z gościem, a więc zostańcie z nami na 95,9.